Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 6 października wita Państwa Krzysztof Bronk. W najbliższą niedzielę Benedykt XVI kanonizuje arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, przyjaciela Juliusza Słowackiego, arcybiskupa powstańczej Warszawy. Zdecydowaną większość magazynu wypełni program przybliżający jego postać. A my zaczynamy od dzisiejszych aktualności watykańskich, a w istocie synodalnych. Zapraszam.
Jako wymowne świadectwo starożytności i bogatych tradycji Kościoła w Afryce określił papież obecność na Kongregacji Generalnej Synodu Biskupów prawosławnego patriarchy etiopskiego Abuny Paulosa. From apostolic
times. Od czasów apostolskich wśród licznych ludzi pragnących usłyszeć Chrystusowe orędzie zbawienia byli też przybysze z Etiopii. Wasz naród okazuje wierność Ewangelii nie tylko przez posłuszeństwo zawartemu w niej prawu miłości, ale również przez wytrwałość w prześladowaniach i najwyższą ofiarę męczeństwa dla imienia Chrystusa, jak wasza świątobliwość nam przypomniał. Zwrócił również uwagę, że głoszenia Ewangelii nie można oddzielać od zaangażowania w budowę społeczeństwa zgodnego z wolą Bożą, respektującego Jego stworzenie oraz chroniącego godność i niewinność wszystkich Jego dzieci. Wiemy, że w Chrystusie pojednanie jest możliwe, sprawiedliwość może zwyciężyć, pokój może trwać. Powołani jesteśmy, by głosić to przesłanie nadziei. Jest to obietnica, którą ludzie Afryki pragną zobaczyć spełnioną w naszych czasach.
Patriarcha podziękował papieżowi za zaproszenie go na synod oraz za jego miłość do Afryki i szacunek dla Kościoła prawosławnego Etiopii, którym dał wyraz przyjmując Abunę Paulosa przed kilku miesiącami w Watykanie. Zwierzchnik etiopskich prawosławnych zauważył, że według Biblii Afryka była miejscem schronienia dla głodujących, takich jak Jakub i jego synowie, a później dla Jezusa i Maryi w ucieczce przed Herodem. Przypomniał afrykańskich ojców Kościoła i męczenników, których Etiopia miała również nie tak dawno za reżimu komunistycznego. Nawiązał też do bolączek czarnego lądu, takich jak epidemia AIDS czy dzieci żołnierze. I am hopeful that...
Mam nadzieję, że z tego wielkiego synodu wyjdą wskazania etyczne i rozwiązania dla naszej umiłowanej Afryki. Ciąży na nas jako przywódcach religijnych i zwierzchnikach kościołów szczególna odpowiedzialność. Mamy uznawać i popierać, gdy uważamy za konieczne, to, co sugerują nam ludzie. Musimy jednak przeciwnie odrzucać ich sugestie, gdy zaprzeczają one poszanowaniu i miłości do człowieka, która ma swe korzenie w Ewangelii. Od chrześcijan bowiem naprawdę oczekuje się, by byli zwiastunami przemiany, wnosząc sprawiedliwość, pokój, pojednanie i rozwój.
74-letni Abuna Paulos jest patriarchą od 17 lat. Wcześniej jako biskup był przez kilka lat więziony przez komunistów, a potem musiał opuścić Etiopię i udać się na wygnanie do USA. Patriarcha Paulos jest jednym ze współprzewodniczących Światowej Rady Kościołów.
Wielką sensację wywołały wczoraj medialne doniesienia z synodalnej konferencji prasowej. Kardynał Peter Turkson, główny relator synodu, miał na niej rzekomo pochwalać stosowanie prezerwatyw przez nosicieli wirusa HIV pod warunkiem, że łączyłoby się to z zachowaniem wierności małżeńskiej. Kardynał padł jednak ofiarą manipulacji, a jego wypowiedź została radykalnie przeinaczona przez dziennikarzy. W istocie kardynał Turkson powiedział jedynie, że w Afryce główną odpowiedzią na epidemię AIDS jest stosowanie leków antyretrowirusowych, a także używanie prezerwatyw. To ostatnie jest jednak bardzo ryzykowne i staje się skuteczne tylko przy zachowaniu wierności małżeńskiej. Ale nawet wtedy nie daje to pewności, ponieważ prezerwatywy, które docierają do Afryki, nie są najwyższej jakości. Bywają wystawione na działanie wysokich temperatur i zdarza się, że po prostu pękają w czasie stosunku, zauważył kardynał.
Gdyby przyszedł do mnie ktoś z wirusem HIV i zapytał mnie o radę, nie lekceważyłbym możliwości doradzenia mu powstrzymania się od seksu. Niektórzy w takich sytuacjach poradziliby stosowanie prezerwatywy, by zapobiec szerzeniu się choroby. Ale jak już powiedziałem, w naszej części świata nawet stosowanie prezerwatyw jest bardzo ryzykowne.
Kardynał Turkson dodał, że stosowanie prezerwatyw daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, które ułatwia szerzenie się choroby. Dlatego też wyraził życzenie, by ogromne nakłady pieniężne przeznaczane na prezerwatywy dla Afryki zostały raczej wykorzystane na leki antyretrowirusowe, aby były one łatwiej dostępne na tym kontynencie.
Tyle wiadomości z synodu, a teraz czas już na program o błogosławionym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim. Przed mikrofonem postulatorka procesu kanonizacyjnego siostra Teresa Antonietta Frącek.
Zygmunt Szczęsny Feliński przeszedł do historii jako arcybiskup metropolita warszawski, założyciel Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Rodziny Marii, długoletni wygnaniec w głębi Rosji, duszpasterz ludu wiejskiego w Dźwiniaczce, pisarz ascetyczny i autor cennych pamiętników. Zygmunt Szczęsny urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie koło Łódzka na Wołyniu jako syn ziemianina Gerarda Felińskiego i Ewy z Wendorfów, kobiety wielkiego umysłu i serca, patriotki i pisarki. Zdobył wysokie wykształcenie matematyczne na Uniwersytecie w Moskwie, humanistyczne w Collège de France i na Sorbonie Paryskiej. Za dewizem swego życia przyjął słowa Zygmunta Krasińskiego, bo na ziemi być Polakiem to żyć bosko i szlachetnie. O jego patriotyzmie świadczy udział w powstaniu wielkopolskim w okresie Wiosny Ludów 1848 roku, a o wielkości ducha przyjaźń z poetą i wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim. Jego droga życiowa rozpoczęta na Wołyniu przeprowadziła go poprzez ziemie polskie, białoruskie, litewskie, rosyjskie, ukraińskie i kraje Europy Zachodniej, Anglię, Austrię, Belgię, Prusy, Francję i zaprowadziła go do bram seminarium duchownego w Żytomierzu, a potem do Akademii Duchownej w Petersburgu. Zygmunt Szczęsny jako kapłan wyświęcony w Petersburgu w 1855 roku, kapelan i profesor tamtejszej Akademii Duchownej, poświęcił się bez reszty formacji duchownej i intelektualnej przyszłych kapłanów. Otwarty był jednocześnie na potrzeby sierot i bezdomnych na obcej ziemi. Założył w Petersburgu schronisko dla ubogich oraz zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Maryi. Mianowany arcybiskupem warszawskim 6 stycznia 1862 roku zarządzał archidiecezją zaledwie 16 miesięcy w sytuacji wyjątkowo trudnej w okresie wrzenia rewolucyjnego i wybuchu powstania styczniowego w atmosferze nieufności ze strony części społeczeństwa polskiego i represji ze strony rządu zaborczego. Ale w tym krótkim okresie rozwinął wszechstronną działalność zmierzającą do odradzenia archidiecezji i usunięcia ingerencji rządu carskiego w wewnętrzne sprawy Kościoła. Ten człowiek opatrznościowy, znak miłosierdzia Bożego, który przyniósł do Warszawy ducha odrodzenia, wzywał duchowieństwo do gorliwej pracy apostolskiej. Popierał rozwój oświaty w najszerszych warstwach społeczeństwa, by stworzyć niejako nowe pokolenie ludu, prawdziwie wiernego, trzeźwego, uczciwego i moralnego. Założył w stolicy sierociniec i szkołę dla ubogich dzieci i oddał je pod opieką sióstr Rodziny Marii. Zaprosił także do Warszawy siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, w którym po latach zdobyła formację zakonną siostra Faustyna, święta apostołka Miłosierdzia Bożego. Kierując się doświadczeniem i realną oceną ówczesnej sytuacji, usiłował powstrzymać naród przed rozlewem krwi bratniej. Uważał, że wobec potęgi Rosji powstanie nie ma szans powodzenia. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, arcybiskup nie wydał żadnego listu przeciw ruchowi, a dzięki jego rzetelnym wyjaśnieniom kierowanym do Watykanu, Stolica Apostolska powstrzymała się od jakiegokolwiek aktu potępiającego powstanie, czego usilnie domagała się Rosja. wybuch powstania styczniowego, krwawe represje, protesty pasterza, jego dymisja z Rady Stanu, list do cara Aleksandra II, a nadto zmiana polityki Rosji wobec kraju spowodowały, że arcybiskup stał się niewygodny dla władz zaborczych. Wezwany przez monarchę do Petersburga, opuścił stolicę 14 czerwca 1863 roku jako więzień stanu pod eskortą wojskową i po 3 tygodniach internowania w Gatczynie został skazany na zesłanie. Na wygnaniu w głębi Rosji, w Jarosławiu nad Wołgą, spędził arcybiskup Feliński 20 lat. Pozbawiony przez cara rosyjskiego zarządu archidiecezją, złożył swoje losy w ręce Ojca Świętego, odpierając jednocześnie naciski władzy carskiej, pragnącej zmusić go do rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej. Skrępowany surowymi przepisami policyjnymi, potrafił jednak rozwinąć szeroką działalność apostolską wśród tamtejszych katolików oraz otoczył opieką wygnańców syberyjskich. W wyniku porozumienia stolicy apostolskiej z rządem Rosji arcybiskup Feliński został uwolniony z wygnania w 1883 roku, ale do Warszawy nie mógł powrócić. Jako arcybiskup tytularny Tarsu spędził ostatnie lata pod zaborem austriackim we wsi Dźwiniaczka, gdzie oddał się działalności duszpasterskiej, oświatowej, dobroczynnej i społecznej wśród ludności wiejskiej, polskiej i ukraińskiej. Pracując do ostatnich niemal dni swego życia, ten pasterz wygnaniec zmarł w Krakowie 17 września 1895 roku w wieku 73 lat. O jego zgonie napisano: pękło wielkie serce. Pochowany uroczyście w Krakowie, został wkrótce przewieziony do Dźwiniaczki i przez 25 lat spoczywał na tamtejszym cmentarzu, otaczany czcią i miłością Polaków i Ukraińców. Na progu niepodległości Polski, ten, który nigdy nie stracił wiary w jej zmartwychwstanie, powrócił do stolicy, serca ojczyzny. Trumna z jego doczesnymi szczątkami, sprowadzona do Warszawy, spoczęła w katedrze warszawskiej, gdzie znajduje się dotychczas. Mówiąc o arcybiskupie Felińskim, warto zwrócić uwagę na jego młodość. Okres ten obejmuje niemal 30 lat jego życia. Od urodzenia w Wojutynie na Wołyniu w 1822 roku, aż do chwili, kiedy zdecydował się poświęcić Bogu w kapłaństwie w 29 roku życia. Jego osobowość kształtowała się w okresie niewoli narodowej i srogiego prześladowania, ale też w atmosferze miłości rodzinnej, opromienionej patriotyzmem i duchem epoki romantyzmu. Po wywiezieniu matki na Syberię za prace patriotyczne, Zygmunt Szczęsny w wieku 17 lat wyruszył w świat sam jeden. Studia uniwersyteckie w Moskwie, środowisko obojętne religijnie, oddalenie od kraju i rodziny nie oziębiły jego wiary i patriotyzmu. Znamienne są jego wypowiedzi z tego okresu, wyrażające osobistą religijność, wiarę w Boga i niezachwianą nadzieję w zmartwychwstanie Polski.
Upewniony jestem, że zachowując serce nieskażone, religię i miłość braterską dla bliźnich, nie zboczę nigdy z drogi prawej. Są to moje jedyne bogactwa, ale nieocenione. Najpotrzebniejsze są religia, dzielność umysłu i stałość w przedsięwzięciach. Choćby nowe głazy zwalono na grób Polski, grabarze jej nie zagrzebią, bo tylko zmarłych grzebią, a sędzia, który jest na niebie, ostatecznie wymierzy sprawiedliwość uciśnionym.
Jeszcze wówczas marzył dla siebie o karierze inżyniera. o szerokim świecie, o zawodzie, w którym znajdzie najwięcej trudności do pokonania. Taki czuł w sobie zapas sił żywotnych, ale w tych wszystkich młodzieńczych porywach wiara była dla niego głównym punktem odniesienia.
Mój punkt widzenia to wiara. Chciałbym, żeby wszystko, co mi się podoba, co mnie czaruje i zachwyca, miało w niej swój początek.
Feliński w omawianym okresie to matematyk i humanista, student w Moskwie i słuchacz wybitnych profesorów na Sorbonie Paryskiej i w Kolegium Francuskim, bibliotekarz w Sokołówce i sekretarz Stowarzyszenia Opieki nad Zesłańcami Syberyjskimi, emigrant w Paryżu, uczestnik powstania w Wielkopolsce, następnie wychowawca synów rodziny Brzozowskich, związany przyjaźnią z wybitnymi osobistościami świata polityki i kultury, takimi jak książę Adam Czartoryski, pułkownik Władysław Zamojski, pisarz Józef Ignacy Kraszewski, poeta Juliusz Słowacki. Na emigracji w Paryżu całą duszą oddany był sprawie narodowej. Gdy jutrzenka wiosny ludów ogarnęła Europę, wziął udział w powstaniu w Wielkopolsce. A kiedy nieszczęśliwe wypadki wytrąciły mu broń z ręki, ten porucznik strzelców wrócił do Paryża z zawiedzionymi nadziejami, ale z dużym doświadczeniem. Po klęsce powstania patriotyzm Felińskiego nabiera nowych treści. Przechodzi z pozycji walki z bronią w ręku na płaszczyznę pracy organicznej, zmierzającej do zachowania ducha narodu, jego tożsamości, pielęgnowania języka, kultury, tradycji, całego bogactwa dziejowego. Upadek powstania i związanych z nim nadzieje na rychłe odzyskanie niepodległości Polski, a nadto śmierć serdecznego przyjaciela Juliusza Słowackiego, który zmarł na jego rękach w Paryżu, wpłynęły decydująco na dalsze losy Zygmunta Szczęsnego. Feliński przez swoją osobowość i bogactwo duchowe wywierał znaczny wpływ na środowisko, i to zarówno w Moskwie, jak i w Paryżu. Potwierdzają to zachowane opinie. Mikołaj Bykowski, student medycyny w Moskwie, pisał:
błogosławię chwilę, w której zszedłem się na drodze życia ze Szczęsnym. Błogosławię wszystkiemu, cokolwiek zrządziło to spotkanie. Ja nie wierzę, żeby można poznać taką czystą duszę jak jego, takie serce niewinne, życia i miłości pełne, i nie zostać nim zachwyconym.
Sąd o nim współczesnych w Paryżu był jednoznaczny.
Bystry, wykształcony i kształcący się pilnie, wiele obiecujący. Według Juliusza Słowackiego człowiek zupełny i pełny wiedzy, skarb na przyszłość.
Słowacki, ten wieszcz narodowy, który w natchnionej wizji przepowiedział papieża Słowianina, prorokował również swemu przyjacielowi Felińskiemu.
Pewnego dnia oznajmił mu z radością, że widział wielką gwiazdę świecącą nad jego głową i rozmodlone tłumy klęczące u jego stóp w świątyni.
Powoli dojrzewało w nim postanowienie poświęcenia się Bogu w kapłaństwie, w którym widział najlepszą drogę służenia ojczyźnie.
Tu Radio Watykańskie. Wysłuchaliśmy pierwszej części programu siostry Teresy Antonietty Frącek o błogosławionym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.